Mistrzowska Akademia Miłości.
Witam Państwa w drugiej części spotkania Kobieta plus Mężczyzna. Dzisiaj zastanawiamy się, czy da się zrozumieć kobietę i czy da się pojąć mężczyznę. Moimi gośćmi będą w tej części Beata i Bogdan Janowscy. Zapraszam. Już poproszę Państwa o zabranie miejsca tutaj. Może Beatka od zewnątrz.
Dobrze.
A Bogdan tutaj. Tak. I doproszę jeszcze kolejnego gościa, żeby był komplet. Michała Antoniego Książkiewicza.
Jak oficjalnie.
Tym razem ja sobie zasiądę w środku, a Państwo będą po mojej prawicy i lewicy. Trochę się czuję jak na debacie, ale mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Proszę Państwa, Beatę i Bogdana Janowskich znacie, kochacie, korzystacie z ich pomocy od czasu do czasu, jeśli trzeba, ale wypada, tak czy owak, przypomnieć, kim są. Mediatorzy, konsultanci i trenerzy umiejętności społecznych w zakresie komunikacji. Twórcy Międzypokoleniowej Akademii Rozwoju. Zawodowo pomagają innym budować trwałe relacje oraz rozwiązywać trudne sprawy rodzinne i społeczne. Beata jest pedagogiem specjalnym, pracuje w szkole, w gimnazjum integracyjnym, a Bogdan jest artystą grafikiem. Razem są autorami warsztatów dla kobiet, dla mężczyzn, dla par oraz dla rodziców. Wszystko, czego uczą, mówią, że przerobili na sobie, a mają dorobek spory, bo mają trzech dorosłych, pięknych synów i nawet już jedną...
Synową.
Synową. Nieodmiennie zakochani w sobie i stale pracujący nad związkiem. Eksperci mam. Ich życiowe motto. Jakie?
Chcesz być szczęśliwy, to bądź.
Właśnie. Beata i Bogdan Janowscy. A po mojej prawicy, po raz pierwszy w Akademii, Michał Antoni Książkiewicz.
Dzień dobry.
Psycholog kliniczny, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, systemowy terapeuta rodzinny oraz mediator. Współpracował z grupą TROP. Pasjonat różnych metod pracy z grupą. Inicjator wielu działalności gromadzących ludzi. Prowadził na przykład klubo, galerie, pawiarnia, Niezależny Dom Kultury, warsztatownia oraz klub młodzieżowy Praga, świetlica socjoterapeutyczna dla tak zwanych dzieci ulicy, gdzie jako mentor, coach pomagał dzieciom i młodzieży w kształtowaniu siebie. Lubi pracę z ludźmi i pomaganie im, zwłaszcza w wychodzeniu ze spirali konfliktu. Koordynator projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, żeglarz i budowniczy łodzi wiślanych. Od 12 lat pasjonat polskiej muzyki tradycyjnej i tańców ludowych. Mieszka w Warszawie. Drodzy Państwo, teraz czas na to, żebyśmy się zastanowili, jak kobiecość i męskość odbierane są przez drugą stronę, tak? Czyli co wpływa na to, że my albo wzmacniamy siebie, czyli mężczyzna wzmacnia kobietę, albo co powoduje, że jest odwrotnie, ją gasi, albo ona gasi jego, zamiast wzmocnić.
Na pewno bardzo ważne jest to, że gdyby, to też już zostało powiedziane na seksmisji, gdyby nie było mężczyzn, to nie byłoby w gruncie rzeczy kobiet. Że my kobiety określamy się poprzez mężczyzn. Swoją odrębność, swoją indywidualność, swoją kobiecość, ale również mężczyźni, jak tu opowiadała dzisiaj pani Danusia pięknie, mogąc wykazać się swoją męskością, swoją rycerskością w stosunku do kobiet, widzą dopiero swoją męskość. Właściwie gdyby ta męskość była taką męskością tylko samych mężczyzn, mężczyzn, samców wśród samców, to byłaby to taka męskość waleczna, to byłaby taka męskość niszcząca, wojenna. Natomiast w obecności kobiet mężczyźni łagodnieją, mężczyźni mają okazję wykorzystać swoją męskość w sposób szlachetny.
A co mężczyźni na to?
Śmiało. No, też tak uważam, że mężczyzna u kobieca, kobieta jakby podsyca, czy podsyca to uskrzydla męskość mężczyzny. Znaczy, no zgadzam się z tym, tak. Zaraz wymyślę coś dalej, ale...
Na razie tyle?
Tak, na razie tyle.
A Bogdan?
No tak, ja tutaj, ponieważ jakby bardzo często rozmawiamy, często wymieniamy poglądy, właściwie codziennie, to mamy je gdzieś tam podobne. No oczywiście w jakimś wąskim zakresie są podobne. One różnimy się oczywiście, bo Beata jest kobietą, ja jestem mężczyzną i te różnice są między nami dość wyraźne. Natomiast w wielu rzeczach się rzeczywiście zgadzamy. I tu od razu powiem, że odpowiadając na pytanie, tak, da się zrozumieć kobietę, da się pojąć mężczyznę, ale myślę, że najłatwiej jest pojąć, czy zrozumieć tego konkretnego, czy tą konkretną. To znaczy, kiedy to jest praca w parze, to jest do zrobienia. Bo myślę sobie, że nie sposób pojąć mężczyznę czy kobietę tak ogólnie, że kobiety to są jakieś tam, a mężczyźni to są jacyś tam. Tego się po prostu nie da zrobić z wielu powodów, ale powiem, mimo że trafiają do nas różni ludzie, pary i gdzieś tam pewne, powiedzmy, cechy, pewne zachowania są powtarzalne dla mężczyzn i dla kobiet, to mimo wszystko nie odważyłbym się powiedzieć, że kobiety są takie, a mężczyźni są tacy. To tak nie ma. Łatwiej jest w tej konkretnej parze i tu jakby jest ten guziczek, ten, o którym czasem Mira wspominała, mianowicie o tyle można poznać tego drugiego, o ile on chce być poznany. Jeśli ja chcę być poznany, chcę, żeby moja żona mnie znała, no to daję się poznać. I to tylko wtedy jest możliwe, kiedy ja daję się poznać.
Ale ja bym chciała tutaj się jeszcze odnieść do tego, czy my siebie w ogóle znamy. Bo my też działamy, myślimy poprzez pryzmat pewnych stereotypów. Kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa. Wszyscy mężczyźni w jakiś sposób myślą, wszystkie kobiety w jakiś inny sposób myślą. I myślę sobie, że to jest niebezpieczne nie tylko dlatego, że my kobiety możemy w jakiś sposób szufladkować swojego mężczyznę, ponieważ należy do rodu męskiego, ale również same możemy nie odnaleźć tej własnej kobiecości. Ja znowu chciałam się posłużyć tutaj przykładem cudownej pani Danusi, która dzisiaj powiedziała, jest we mnie tyle kobiety, co mężczyzny. Powiedziała, ja jestem silna, ja potrafię podejmować decyzje. Czy to jest męskie? Kobiety też są silne, prawda? Czy musimy się teraz wyzbywać swojej siły, żeby być kobiecymi? Jest to takie oczywiste, że kiedy mężczyzna i kobieta poznają się, to kobiety, żeby wydać się bardziej atrakcyjne mężczyznom, nie opowiadają o swojej wielkiej sile i o swojej wielkiej mądrości. Raczej robią bardzo takie duże oczy, trzepoczą rzęsami i mówią, misiu, jaki ty mądry jesteś. Chociaż ten misiu wcale nie taki mądry. Ale to jest nasz kobiecy sposób na uwodzenie mężczyzn. Natomiast warto jest sobie uświadomić, że i ten misiu jest jakoś tam mądry, i ta kobieta jest jakoś mądra. I tak naprawdę jako kobieta i mężczyzna w ogóle nie muszą ze sobą wchodzić w rywalizację. Mało tego, bardzo ważne jest, żeby uświadomili sobie, żeby sobie to nazwali, jakie mają takie mocne strony, swoje osobiste mocne strony. Bo mężczyzna i kobieta mają stworzyć przede wszystkim zespół. Oni grają w jednej drużynie. I tak naprawdę w takim kochającym się i rozumiejącym związku nie przeszkadza to, że kobieta na przykład lepiej zarabia albo jest lepszym organizatorem.
No ale trzeba chyba dużej dojrzałości, żeby mieć takie podejście, prawda? A co powoduje, że mężczyzna gaśnie, że jest, czuje się słabszy, czuje się niechciany, nieakceptowany?
To odpowiem na to pytanie też wracając trochę do, czyli ustosunkowując się do tego, co Bogdan mówił. że lubimy o sobie myśleć jako takie indywidualności, które się wymykają takim stereotypom naszego świata, stereotypowemu myśleniu, jako lubimy sobie myśleć, że jesteśmy wyjątkowi. No i tacy jesteśmy. I tak samo jak wyjątkowe jest tutaj, właśnie państwo są wyjątkowi jako razem, ty jesteś wyjątkowy jako kobieta, pani jako mężczyzna, pani jest dla niego wyjątkowa, on dla pani jest wyjątkowy. I jeśli się traktujemy rzeczywiście z taką właśnie, patrzymy na siebie nie przez pryzmat płci, tylko przez pryzmat tego, no, lubimy o sobie myśleć, ja jestem wyjątkowy, wymykam się wszelkim, i wy też. I lubimy tak o sobie myśleć, więc warto tak myśleć o swoim partnerze i o tym, co się z nim tworzy. A co powoduje, że gaśnie, tak? Taki mężczyzna. Jakby, bo często jest zamiana ról teraz w społeczeństwie. Znaczy właśnie zamiana, tak, zamiana ról w sensie, że mężczyzna czasem zajmuje się domem, a kobieta bardziej biznesem. I nie mamy teraz jeszcze wytworzonych wzorców, jak to powinno rzeczywiście wyglądać. Znaczy, jesteśmy na tym pokoleniu, znaczy na tym etapie, kiedy tworzymy te wzorce. I nie można jakby oczekiwać od kobiet, a czy od mężczyzny, który zajmuje się domem. Znaczy, mężczyzna nigdy nie będzie kobietą, a kobieta nigdy nie będzie mężczyzną. I nie można oczekiwać od mężczyzny, który zajmuje się domem, że będzie to robił jak kobieta. On będzie prowadził dom tak, jak prowadzi dom mężczyzna, z tym całym spektrum emocjonalnym i tym, czy, kim jest mężczyzna. Tak samo kobieta w biznesie będzie, no będzie kobietą, będzie też zadaniowa, będzie to wszystko miała, ale będzie... To nie będzie mężczyzna w biznesie.
Ale czasami jest też tak, przepraszam cię, no? Że kobieta w biznesie staje się bardziej bezwzględna niż mężczyźni. Zdarza się tak. I wtedy gdzieś zatraca też tę swoją kobiecę, swoją naturę kobiecą. Tak. Naturę może nie, ale sposób wrażliwość kobiecą. O.
Mi się wydaje z perspektywy psychologicznej, że dlatego stają się bezwzględne, a... Bo są postawione w sytuacji, gdzie są po prostu wymogi. W sytuacji, gdzie są wymogi no, niekomplementarne, nie współgrające z takim, no, z płciowością. Ta płciowość jednak jest. Jednak się od siebie różnimy. Nie aż tak bardzo, jak myślimy. Ale się od siebie jednak różnimy. I jak po prostu właśnie taka kobieta, czy w ogóle jakakolwiek osoba, jak jest postawiona w sytuacji, która no, troszeczkę jest no, inna, jakieś ma kąty ostre, zupełnie inna niż to, co my mamy w sobie, do czego jesteśmy przystosowani, no to zachowujemy się często skrajnie biegunowo. Na razie wchodzimy na wysokie C bardzo często, bo to jest nowa sytuacja i realizujemy takie działanie pod wpływem stresu, a nie bycie w naturalnie stworzonych dla nas warunkach. Dlatego
kiedyśmy się przygotowywali do tej rozmowy, to mówiłeś też o pewnym takim zjawisku, o którym się nieczęsto mówi, o seksualności męskiej. Jest ta świetna książka, która też wydobywa pewne tajniki tej męskiej seksualności. Jak bardzo można tam sobie narobić krzywdy. Chciałabym, żebyś to przywołał.
Z perspektywy mężczyzny, tak?
Tak.
Dobrze. No więc, seksualność męska jest... mi się o niej mówi. Bardziej w świecie, w naszej kulturze, mówię o takiej kulturze, nie wiem, europejskiej, amerykańskiej, czyli mówię o wschodzie teraz, nie mówię o wschodzie. W naszej kulturze gdzieś kobiety bardziej rozmawiają ze sobą o swojej seksualności, bo ona się bardzo też ujawnia w sposób taki, no... wyrazisty. I czy jakaś mama, ciocia, babcia, czy między sobą, jakby to wszystko, ta sfera istnieje. A sfery seksualności męskiej, jako w ogóle emocjonalnej sfery seksualności męskiej, jej nie ma, bo mężczyźni między sobą no, nie będą mówili o swojej wrażliwości względem swojej płciowości, swoich organów i tak dalej. Zmierzam do tego, że często kobiety mają... trochę oczekiwania, że skoro już ja jestem kobietą, tak, i no, leżę tutaj i tak dalej, to ty po prostu możesz zrobić swoje w każdych warunkach, bez względu na to, co się wydarzyło wcześniej, czy się wcześniej, nie wiem, powiedziałam ci coś niemiłego, albo coś zrobiłam, albo że sfera seksualna u mężczyzn jest odcięta totalnie od sfery emocjonalnej, a tak nie jest. I tak samo jak u kobiet, tak i u mężczyzn, to jest też, tak jak oczy są zwierciadłem duszy, tak, nasze popędy seksualne, znaczy nasze organy też są zwierciadłem tego, co emocji. Więc, ale o tym się nie mówi, o tym się nie prowadzi. Tylko są robione kręgi, na przykład takie kręgi kobiet, gdzie kobiety mają jakieś po prostu przyzwolenie wewnętrzne i na rozmowę właśnie o tej seksualności, o emocjach, jak to się z tym wiąże. Jest to bardzo taki udrożniony kanał komunikacyjny. Znaczy powtarzam się już teraz. A u mężczyzn tego nie ma. Ani w ich kręgach takich wewnętrznych, na zasadzie kumpelskich, ani... No nie ma warsztatów prowadzonych patrzenia pod względem wrażliwości na tym, na bycie prawdziwym mężczyzną, tak, pod względem też i płciowym. I, no.
Pytam o to dlatego, że gdzieś z tej pierwszej części naszej rozmowy i widowiska wynika to, że jeżeli człowiek jest daleko od siebie samego, nie wie, co się w nim dzieje i pozwala na to, żeby okoliczności czy sytuacja nim powodowała, to trudno jest potem, będąc w relacji, być tam i sobą, no bo się nie wie, kim się jest, i też być szczęśliwie, czyli budować coś. Może być tak, bardzo często chyba tak jest, że są jakieś takie tarcia, zwalczania się albo animozje różnorakie. I gdzieś zaproszenie, które dla mnie pobrzmiewa z tego dzisiejszego spotkania, jest do tego, że żeby zrozumieć kobietę, ta kobieta najpierw byłoby dobrze, gdyby zrozumiała samą siebie, a mężczyzna, żeby też zrozumiał samego siebie, żeby móc towarzyszyć kobiecie. Oboje sobie nawzajem towarzyszą, bo sobie życia zamiast siebie nie przeżyją. Ani się nie wczepią w siebie, jak jest takie w biologii uzależnienie. Symbiotycznie, ale tak chorobliwie, tak? Pasożytniczo. O, właśnie. Dziękuję. Tylko że gdzieś dopiero to jest zdrowe i rozwojowe, kiedy obie strony wzajemnie sobie i dają, i się wspierają, i chcą poznawać się, bo to jest fascynujące. Ale żeby mogło być fascynujące, to...
Ale to jest właśnie to, o czym ciągle rozmawiamy, i ja już aż mi głupio kolejny raz o tym mówić, ale no,
mów, bo to...
wywołujesz mnie do tablicy, to trudno.
Nigdy powtórek.
Mówię o tym ciągle i razem mówimy o tym, żeby ze sobą rozmawiać. Znaczy, rozmowy, nie tylko w związku, w ogóle jakiekolwiek rozmowy toczone z innymi ludźmi powodują, że ja muszę sam sobie w głowie ułożyć, jakie ja mam poglądy. Jeśli, nie wiem, rozmawiam z kimś na temat, powiedzmy, jakiegoś filmu, na który jeszcze, powiedzmy, już go widziałem, ale jeszcze się nie zastanawiałem, co on mi zrobił, to żeby rozmawiać, muszę sobie w międzyczasie w głowie układać, czy ja się zgadzam na przykład z moim rozmówcą, czy się z nim nie zgadzam. Czy mi się to podoba, co on mówi, czy mi się nie podoba. I dlatego tak ważne są rozmowy, również w związku, ponieważ rozmawiając, czy to na temat jakichś spraw codziennych, czy tam na temat jakiejś sztuki, którą się oglądało, czy filmu, czy czytania, czy na temat przeczytanej książki, przez cały czas jakby uświadamiamy sobie swoje własne poglądy, czyli to, co Mira mówiłaś, poznajemy siebie samego, a jednocześnie poznajemy tego drugiego. O tyle, o ile, jak mówiłem na początku, ten drugi daje się poznać. I to jest cały, jakby cała sztuka polega na tym, że żeby sobie uświadomić, że nigdy nie będzie takiego dnia, kiedy możecie ze spokojem całkowitym powiedzieć sobie: okej, już wszystko o tym moim partnerze, o tej mojej partnerce wiem, dalej nie muszę rozmawiać. Ja kiedyś, przyznam się, że się jakoś tak zgrzytnęło mi w uchu na jednej z mistrzowskich Akademii Miłości, jak pewien pan powiedział, że on nawet milczy z żoną na ten sam temat. To muszę powiedzieć, że jakoś tak pomyślałem sobie, a skąd ty wiesz, na jaki temat ona milczy, człowieku? No, gdzieś, drodzy państwo, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i ja namawiam was jak z całego serca, nie szczędźcie czasu, nie szczędźcie uwagi temu drugiemu. Zresztą to jest też okazywanie miłości. No, drugiemu jak można okazać miłość? No najprościej, dając mu swój czas i swoją uwagę, prawda? To jest najlepsze, co możecie zrobić. Jednocześnie sobie warto uświadomić, że ten mój dar jest odwzajemniany, tak? No i jeśli jest odwzajemniany, no to jest jedyna metoda na zbudowanie naprawdę harmonijnego, dobrego związku. Chociaż pewnie jeszcze do tego można by dołożyć parę innych...
Ale można by zapytać, ale co jeżeli nie mamy takich nawyków rozmawiania? Co jeżeli nie potrafimy ze sobą rozmawiać? Bo okazuje się, że na przykład kiedy ja wypowiadam swoje zdanie, to moja żona się wzbudza, nie zgadza się z tym zdaniem, to mnie obraża, ja się na to wkurzam.
Albo ignoruję. Albo komentuję, tak. Nieprzyjemnie.
Nie przyjmuję do wiadomości, że ja tak myślę. I tu jest właśnie problem, żeby uświadomić sobie, że to tak jak mówił pan tutaj Benedykt, że kiedy pojawia się ten konflikt, kiedy pojawia się ten problem, tak, to my teraz musimy zastanowić się tak naprawdę, co my mamy z tym zrobić. Ja się rzeczywiście nie zgadzam z moim mężem, ale czy ja muszę się zgadzać z nim w każdej sytuacji? Czy on musi się zgadzać ze mną? Ludzie czasami mają takie wrażenie, że jeżeli my budujemy związek, to my jesteśmy jednomyślni. My często, kiedy mówimy o związkach, mówimy o tym, że to są absolutnie niezależni od siebie ludzie, którzy mają swoje własne życie i swoją własną siłę, swoje pomysły. Natomiast mamy też i budujemy z moim mężem część wspólną. To są poglądy, które mamy wspólne. To są pomysły na życie. To są nasze aktywności, które mamy wspólne. Ale jeżeli w związku, w którąkolwiek stronę rodzi się chęć wchłonięcia tego drugiego, zaanektowania go, zawładnięcia nim, jest to po prostu chore, to jest po prostu nieuczciwe. Warto sobie to uświadomić, że są poglądy, które ja wiem, że muszę uzgodnić z moim mężem. Takie, które nas obydwojga dotyczą. Takie, które dotyczą na przykład kwestii wartości. My musimy mieć uzgodnione, jakie my mamy wartości, na przykład w jakiej wierze wychowujemy nasze dzieci, tak? To jest fundamentalne. I tutaj musimy rozmawiać tak długo, aż ustalimy wspólną wersję. Ale są takie różne wydarzenia w naszym życiu, na które możemy mieć zupełnie inny pogląd. I co to komu przeszkadza?
Mogę jeszcze, tylko chciałem powiedzieć, że bo tutaj jakby to tak postawione pytanie, czy da się zrozumieć, czy nie da się zrozumieć. Jakby trzeba sobie też uświadomić, że wcale nie jest to takie absolutnie konieczne, żeby to tak do końca było, że ja muszę zrozumieć moją żonę, a ona mnie. Są pewne obszary, w których nie rozumiem zachowań mojej żony, ona nie rozumie moich zachowań i już. I przyjmuję do wiadomości, że moja żona ma tak. Ja mam inaczej.
Chcę to podkreślić, Bogdanie, że ważne jest, żeby to przyjmować.
Tak.
Przyjmuję do wiadomości. On jest jakiś dziwny. Jak można tak myśleć? Ale mój mąż bywa dziwny.
Bywa.
I ma prawo czasem dziwny być.
I zabija Niemców na przykład.
W grze komputerowej.
Chodzi o... No tak. Chodzi o to, że jak się zdenerwuję gdzieś na zewnątrz, to żeby nie przenosić złości do domu, to po wejściu do domu włączam komputer i zabijam Niemców. Zabiję ich kilku i mogę, że tak powiem, funkcjonować dalej.
No dziwny, prawda? Ale ty masz też taki swój sposób, wy macie, który mówiłeś w radiu. Był ostatnio Bogdan i Michał byli gośćmi w radiu, zresztą ja też, u Pawła Krzemińskiego w Plusie. I powiedziałeś, że masz takie zdanie, które mówicie sobie, kiedy jesteście zdenerwowani.
To cytat z Zagłoby, tak. Bo jak na przykład przychodzę ze złoszczona, żona coś tam ode mnie chce i zaczyna do mnie mówić, ja mówię, czekaj, niech mi cholera minie.
Jeszcze raz.
Czekaj, niech mi cholera minie. I to jest taki sygnał, że okej, w tej chwili nie, zaraz przejdzie i będziemy mogli rozmawiać. Ale chcę powiedzieć, że to się da udowodnić to, że niekoniecznie trzeba to rozumieć, bo ja przyznam się otwarcie, mam od 20 paru lat prawo jazdy, jeżdżę samochodem, ale nie do końca wiem, jak to działa.
Ale co? Jeżdżenie samochód, czy samochód?
Samochód jak działa? Nie wiem tak naprawdę. Gdzieś tam trochę już wiem. W ciągu tych 20 paru lat się paru rzeczy nauczyłem. Wiem, gdzie się wlewa olej, gdzie się wlewa tam.
Ale to jest dobra analogia. Proszę Państwa, to jest dobra analogia, prawda?
Już parę rzeczy wiem, ale nie wszystko. Nie powiem, że telewizja na przykład, w ogóle nie wiem, na czym to polega. Obrazek mi się wyświetla, jestem szczęśliwy, że obrazek jest i już. Jak to działa, skąd on się wziął w tej skrzynce, nie mam bladego pojęcia. Ale czy ja muszę to wiedzieć? Nie, mam piękny obrazek i to mi wystarcza. I tak samo jest w związku. To, że jakieś tam zachowania mojej żony wydają mi się dziwne, no może i mi się wydają dziwne, ale ludzie tak mają. No, tak jak tutaj siedzimy, to pewnie każdy z nas ma jakieś swoje drobne dziwactwa. Na przykład kiedyś obserwowałem mężczyznę, który codziennie przechodził do pracy obok mojej pracy. On szedł później niż ja do pracy, więc go widywałem. I jak przechodził, to zawsze musiał stanąć na jedną kratkę taką przed wejściem i uderzyć w barierkę. Tak sobie pstryk. No. Patrzyłem na niego, słuchajcie, codziennie. Przechodził w jedną i w drugą stronę i robił to zawsze. nie wiem, jakaś nerwica czy coś, ale no, on tak ma. Czy ja muszę rozumieć, po co mu to jest potrzebne? Czy jak moja żona robi jakieś dziwne rzeczy, na przykład, nie wiem, już nie chcę teraz mówić, ale coś tam robi, to czy ja muszę wiedzieć, po co? Nie zawsze.
Ale ja a propos tych konfliktów, chciałabym zapytać tutaj panie, czy kiedy mąż powiedziałby do pań, czekaj, aż mnie cholera minie, nie mogę teraz rozmawiać, ile pań mogłoby zamilknąć?
To jest dobre pytanie. Ale co ci się stało? Ale dlaczego? Ale coś zrobiłam?
Chcę właśnie powiedzieć, Miro,
lawina pytań,
że zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, że jak mój mąż mówi, że nie może rozmawiać w tym momencie, to mam milczeć. To mam pójść do swoich zajęć i wiecie, panie, z taką ogromną energią, z taką, ja tyle muszę poświęcić siły na to do dzisiaj, żeby w tym czasie nie dociekać, o co jemu chodzi. Bo teraz czy to o mnie chodzi, czy to o niego chodzi, czy coś się wydarzyło? No przecież to jest niebezpieczne, przecież ja muszę to zdiagnozować, prawda? Dać mu radę i tak dalej. I ja wtedy wymyślam, co ja mogę zrobić takiego. Książki nie da się czytać. Nie da się czytać. Najlepiej wtedy wychodzi mi na przykład sprzątanie kuchni. Muszę energicznie, fizycznie muszę coś robić i czekać, kiedy mu ta cholera minie.
A u mężczyzn? A u mężczyzn? Jak mężczyźni reagują na kobiety?
Różnie, bo to zależy od mężczyzny i od związku. Nie ma właśnie... Tak samo jak oni, jak państwo wytworzyliście sobie coś...
Język jakiś,
język,
tak?
Właśnie komunikacji swojej, to nie jest uniwersum takie, które teraz wszyscy zastosujemy i to będzie u nas działał. To u was wyniknęło z waszej relacji, a w każdym związku wynikają inne rzeczy. Także mogę powiedzieć o sobie, nie wiem, jak na przykład, gdyby do mnie powiedziała kobieta, że ją cholera minie, znaczy, żebym się nie odzywał, bo czemu w ogóle, bo idzie sobie, ucina komunikację, bo za nim minie cholera, no to też bym po prostu miał potworny problem. To nie jest to, że mężczyzna, wreszcie przestała gadać, mam spokój, tylko też po różnic, tak, między mężczyzną a kobietą. To mężczyzna, przynajmniej ja, też od razu, tyle co wariuję, ale też nie mam spokojnej głowy, też chcę dociec, o co chodzi, muszę mieć zdiagnozowany problem. I też w ogóle słuchając was, bo ja chciałem powiedzieć wcześniej coś, mężczyźni, żeby przeżywać swoje emocje, muszą wiedzieć, skąd się one wzięły, a kobiety... nie muszą znać przyczyny, skąd się coś wzięło i mogą emanować emocją i przeżywać tę emocję, a mężczyzna nie. Mężczyzna, jeśli jest sytuacja, kiedy...
Przepraszam, mogę to powiedzieć? Kobieta musi tak długo przeżywać emocje, aż w końcu dopiero dojdzie do wniosku, kiedy opowie o tym kolejnej koleżance albo mężowi, skąd te emocje się wzięły.
Tak. Bardzo.
Dlatego tyle mówimy, tak. To jest naukowo dowiedzione, proszę państwa.
A mężczyzna w takiej sytuacji, kiedy on coś czuje, coś przeżywa, i nie wie, skąd to się wzięło, no to użyje specjalnie takiego słowa, jest po prostu rozwalony. On nie idzie teraz rozmawiać, on nie wie, jak sobie z tym poradzić. I to po takich różnic. Ale z drugiej strony, słuchając was, to ty mówisz, że ja muszę go zdiagnozować, dać mu radę, zrozumieć, z czego wynikają te jego emocje. Jakby totalnie mówicie, teraz gdyby wziąć książkę stereotypów mężczyzny, kobiety, to mówicie, ty mówisz stereotypami jako mężczyzna, a ty mówisz jako kobieta, że nie muszę zrozumieć, jak działa samochód, żeby coś tam. Nie muszę zrozumieć, jak działa telewizor, żeby się nim zachwycać. Także totalnie to są, pięknie to właśnie pokazaliście.
To jest wiele lat nauki. Ale powiem jeszcze a propos stereotypów. Przepraszam, że tak sobie pozwolę, mi się przypomniało. Bo często się uważa, że mężczyźni są z kobietami dla seksu, a kobiety z mężczyznami dla pieniędzy. Często się uważa, że mężczyźni marzą tylko o jednym, żeby się zamknęła. To jest taka właśnie anegdota na ten temat. Jak się dwóch panów spotykało, jeden mówi do drugiego, kupiłem mojej żonie futro. 3 miesiące się do mnie nie odzywa. A to co się stało? Co się stało? No nic, taka była umowa.
To jest jakaś metoda też.
No dobrze, proszę państwa. Czy możemy podsumować jakoś dzisiejszy temat w jednym zdaniu, w krótkiej wypowiedzi? Beata?
Ja myślę, że najważniejsze dla mnie jest to, że uświadamiam sobie, że tak naprawdę o związkach, o tym jak funkcjonujemy w związku, o tym, że mężczyzna i kobieta powinni i mogą się dogadywać ze sobą i rozumieć się, tak naprawdę rozmawiamy od niedawna. Warto sobie uświadomić, że jeszcze 50 lat temu mężczyzna miał po prostu zarabiać pieniądze, nosić spodnie i nie bić żony. I żona była szczęśliwa.
Albo idealny.
Albo, bo był ideałem, prawda? A dzisiaj kobiety mówią, ale on ma ze mną rozmawiać, ale on ma rozumieć emocje.
Być moją powierniczką, koleżanką.
Dokładnie.
Domyślać się, w lot rozumieć.
W lot rozumieć, tak. Ja powiem panią, że czasami szkoda mi tych mężczyzn, bo oni nie mieli szansy nauczyć się tego, bo ich ojcowie tego nie umieli, bo ich dziadowie tego nie umieli. I teraz ci nowocześni mężczyźni mówią, no ja nawet bym chciał, ale ja nie wiem, czego ta kobieta ode mnie chce, czego ten świat ode mnie oczekuje. I myślę sobie, że warto jest sobie uświadamiać, że w tej sytuacji tak naprawdę wszyscy jesteśmy w drodze. Jeżeli uznajemy, że warto się tego uczyć, to po prostu musimy się tego uczyć. I tak jak mówił mąż, zacznijmy po prostu rozmawiać. I niekoniecznie od razu roztrząsając sprawy życiowe, najważniejsze, po prostu rozmawiajmy ze sobą.
Ale Beata, ludzie uważają, że rozmawiają. Inaczej by po prostu nie było tak, jak jest.
Ludzie się komunikują zazwyczaj, a nie rozmawiają.
No właśnie. I teraz, jaka jest różnica? To już jest, proszę państwa, temat innego spotkania. Jaka jest różnica między komunikowaniem się, rozmową, a tylko wymianą informacji? O tym jest na jednej z płyt zresztą. Chyba tej pierwszej, nie, jak rozmawiamy i co z tego mamy, tylko ta wcześniejsza. Koleżanki powiedzą w razie czego. I tam jest pokazanych kilka poziomów komunikowania się. Pierwszy to jest, nie będę wszystkich wymieniać, ale pierwszy jest taki, no cześć, cześć, jak to? A dobrze, no to hej, hej, no to pa. Ile razy? No przecież rozmawiałam z tobą. Mówimy sobie w domu, prawda? Czy w pracy. To samo dotyczy też innych sfer życia. I głębszy jest wtedy, kiedy trochę odchylamy siebie, pokazujemy siebie, albo kiedy musimy zareagować na to, o czym mówił Benedykt, czyli na pewną problemową sytuację, na pewien błąd, który się nam wydarza. Tak? I teraz, czy ten błąd traktujemy tylko jako naszą przegraną, moją, twoją, albo naszą wspólną, czy też jest to szansa do tego, żeby wybić się na niepodległość, czyli zobaczyć, że w tym też jest pewna nauka dla nas. Prawie... Ja jestem optymista, mam jako talent optymist według talentów Galupa, ponoć rzadki w Polsce. I ja mam naturalnie tak, że jak mi się coś ciężkiego przydarza, trudnego, no to zawsze widzę w tym jakąś nauczkę, znaczy dla siebie. Także czy jakieś wnioski z tego wyciągam. I to jest fajne, wydaje mi się, podpowiadam może tutaj państwu, dlatego że człowiek się tak strasznie nie katuje, tak? No dobra, no zrobiłam głupotę, no ale trudno, no, na przyszłość nie powinnam tego robić, tak? Albo wiem, że no coś zobaczyłam też o sobie, że taka też potrafię być. Albo że ktoś tak potrafi zareagować.
Ale też, Miro, chcę powiedzieć o tym, że to jest oczywiste i bardzo mądre. Natomiast tak z naszego doświadczenia widzę, że ludziom bardzo trudno jest coś zrobić po nowemu. Czyli na przykład zobaczyć, że w tej sytuacji jest jakaś nauczka. Tak naprawdę w relacji, kiedy my się ze sobą kłócimy, kiedy długo jest jakiś kryzys małżeński, ludzie powtarzają dokładnie te same schematy, tańczą ten sam taniec. I jest takie pytanie do państwa. Jeżeli ciągle robimy to samo, jeżeli ciągle myślimy tak samo, to dlaczego spodziewamy się, że będzie inny rezultat? A my w to ciągle wierzymy. Wierzymy, że nagle stanie się jakiś cud i ja zachowując się tak samo,
będę miała inny efekt.
Pani, akurat to, co pani opowiadała o swoim związku,
pani Ewa,
to jest taka dość standardowa sytuacja. To znaczy... mężczyzna, no znowu teraz się stereotypem posłużę, ale musi dostać informację, że do jakiegoś terminu musi coś zrobić. Jeżeli ileś razy to się nie udawało, to on jakby zlekceważył panią po raz enty, tak? I powiem, większość małżeństw, które trafiają do nas na mediację czy do takiego treningu komunikacji, no prawie wszystkie to są pary, w których gdzieś tam już jest blisko rozwodu i pan przychodzi, robi wielkie oczy i mówi, ale ja nie wiem, o co chodzi. Codziennie rozmawiałem, pracowałem, dziećmi się zajmowałem, zakupy robiłem. Ja w ogóle nie wiem, czego ona ode mnie chce. Skąd myśmy się tu wzięli? I wiecie co? I to jest najciekawsze, że ona z kolei mówi, ja mu codziennie to tłumaczyłam. Od rana do nocy cały czas mu to tłumaczyłam.
Tylko, codziennie głośno mieszałam łyżeczką herbatę, no.
Tak,
i on tego nie rozumiał.
Szufladę zasuwałam głośniej, a on w ogóle nie wie, o co mi chodzi. I to jest właśnie ten, wiecie, to panowie, nie szczędźcie, ja wiem, że to wydaje się bezproduktywne, ale jeżeli kobieta zacznie do was mówić o swoich emocjach, uczuciach, to poświęćcie trochę czasu. Postarajcie się może nie tyle zrozumieć, ile przynajmniej wysłuchać. Nie doradzać, chyba że będzie chciała, żeby doradzać. Spróbujcie też coś powiedzieć o sobie. Znaczy, jeżeli obejrzycie jakiś film wspólnie na przykład, to spróbujcie wytłumaczyć żonie, co was urzekło w tym głównym bohaterze, czy w tej głównej bohaterstwie. Właściwie dlaczego ten film wam się podobał. Spróbujcie jej to opowiedzieć.
Ja zaraz do tego nawiążę. Powoli proszę kolegów o przygotowanie filmiku, który jest do wyświetlenia. Natomiast tego dłuższego, tak powiem tajemniczo, natomiast jeszcze poproszę o domknięcie tej części rozmowy Michała, żebyś dopowiedział to, co chciałbyś jeszcze dodać.
To chciałem dodać, że gdybyśmy się tak bardzo różnili jako płeć ze sobą, tak po prostu nie mogli się ze sobą w ogóle dogadać, to byśmy już dawno wyginęli. No. To jest takie, więc jakby można zrozumieć kobietę i mężczyznę i pojąć się razem nawzajem i w ogóle. No. Ale to co mówicie, że o rozmowie, że wspólne aktywności w związkach, znaczy po prostu jakiekolwiek wspólne aktywności, to może być cokolwiek. I z taką intencją, że potem sobie pogadamy o tej aktywności, naprawdę uruchamia po prostu ten kanał komunikacyjny, który nie to, że ktoś nagle
mówi tą emocję. Wejdę w słowo, ale te wspólne aktywności to może być także sprzątanie. Ostatnio trafiła do nas para i czy robią coś razem? Tak, sprzątamy dom. To jak wygląda wasze sprzątanie domu? No ja myję, kobieta mówi, ja myję kuchnię, tam zajmuję się kuchnią, a mąż garażem i grabi ogród. Ja mówię, no to jak robicie to razem? To razem idźcie do kuchni, potem idźcie razem do garażu, potem razem do ogrodu. I to ma wtedy sens. To jest wtedy wspólna sprawa, tak?
A ja mam dla państwa, dokończyłeś myśl, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć? Bo a propos tego właśnie wspólnych aktywności.
Tak, dokończyłem, dziękuję.
Dobrze.
Nie swoim głosem, ale...
Mistrzowska Akademia Miłości.